Na twe troski Trzaskowski, gość warszawsko-krakowski, już Bruksela cała uwielbia Rafała.
Dzień dobry, witam Państwa w przygodzie z wiadomości. Wróciłem właśnie z Grecji, w sensie przyszedłem z Grecji z sympozjum, zjazdu, narady MEGA, czyli MEGA. Europe Great Again. To jest takie rosnące w siłę ponad stowarzyszenie władców konserwatyzmu europejskiego, które ma wyplenić Unię ze wszelkich możliwych dziur, w których się rozpleniła, co jest pozytywne. Nagrałem parę tam materiałów, które wam właśnie pokażę. Fragment może nawet w tym programie. Wróciłem i tak tam było fajnie, tak strasznie było, tak? Bo nie było wielu tych prelegentów, w sensie prelegentów może nawet było sporo, ale nie było wiele publiczności. To wszystko odbyło się bardzo skromnie. Grecja zresztą też okazała się bardzo skromna. Byłem w Salonikach, dużym porcie, który poza tym tą częścią portową wystarczyło odejść na kawałek dalej, żeby zobaczyć, że nie idzie zbyt dobrze, gdyż gruzowiska, w które zamieniliśmy się miejscowe fabryki, które jeszcze jak byłem tam 10 lat temu działały, teraz już nie działają. Chodniki popękane, nie to co w Polsce. W Polsce tak jest porządek, jakby nie patrzeć. No i generalnie wyglądało tak skromnie tak naprawdę, mimo bogatości otoczenia tego portu wielkiego, chińskiego, jak się chyba wszystkim wydaje słusznie. I nagle wracam do Polski. Wracam do Polski, a tutaj jest na bogato. Mam na myśli oczywiście konwencję PiS-u, w sensie duże spotkanie PiS-owców, które odbyło się dzisiaj dosłownie. Ja się temu przyglądałem ze zdumieniem ogromnym, gdyż widać było, że chłopaki poczuli wiatr w żaglach, ślinę w ustach, czy co tam sobie mogli poczuć. Gdy mówił o pani Mariannie dzisiaj, to mogli poczuć jeszcze inne bodźce, ale pominę panią Mariannę chwilowo, mam przynajmniej taką nadzieję. No więc odbyła się wielka konwencja, po której widać było bogactwo, pieniądze, radość, gdyż chyba ostatnie wyniki pana Trzaskowskiego, który spada systematycznie w dół, jeszcze się nie równa z panem Nawrockim, ale spada, to widać ewidentnie, oraz na jego wiecach odbywają się rzeczy takie, że no, w sumie wstyd trochę się przyznawać na miejscu PO-owców by było, gdybym był PO-owcem, by było wstyd. Oni jednak się do tego przyznają, zobaczcie sami, to są zdjęcia pani Gajewskiej, która, jedna z tych Gajewskich, jest kilka Gajewskich, nie wiem, która to z nich, ale to chyba ta ładniejsza, bo ta druga jest wyjątkowo paskudna, więc chyba ta ładniejsza, bo nie oglądałbym profilu, nie przyglądałbym się, nie obserwowałbym profilu baby, która jest po prostu paskudnie brzydka, a ta pani chyba jest dość estetyczna. W związku z tym oglądam i wyskakują mi takie zdjęcia, że jest dobrze, jest tłum, są masy ludzi i to jest bardzo podniecające pewnie, gdy mnie dobrze patrzymy teraz na to zdjęcie i okazuje się, że tam nikogo nie ma kompletnie i to są byli tylko działacze i organizatorzy oraz dziennikarze. Więc te konwencje, spotkania pana Trzaskowskiego nie wyglądają najlepiej, ale trudno się dziwić, bo zwróćcie uwagę na pewien element, który wychwyciłem, bo on się pojawia systematycznie na wszystkich wiecach Trzaskowskiego. Oto on.
Potrzebna nam jest dzisiaj polityka budowana na miłości do naszych wszystkich rodaków.
No więc właśnie, facet zachowuje się jakby był na jakiejś imprezie pijackiej, w trakcie w której to już są wszyscy ostro na bajze, zaczynają skandować różne rzeczy i pruje cały czas japę na cały regulator. Ja nie rozumiem tak po prostu, bo on się tak ustawia jako intelektualista, człowiek wyważony, spokojny, kulturalny, czytający książki, słuchający poezję oraz oglądający filmy tylko wyłącznie ambitne, czarno-białe, a tu nagle spotyka się z tymi ludźmi i pruje na nich japę. Tak systematycznie, na każde spotkanie to samo, po prostu wydziera się jak skończony oszołom. I to jest dość takie nieprzystające do tej pozycji, jaką chciałby sobie wyrobić intelektualisty, wychowanka pana Geremka oraz wszystkich najmądrzejszych ludzi na całym świecie. No dziwnie to wygląda. No ale zostawmy go sobie w spokoju, gdyż on się pogrąża każdego dnia i to widać po sondażach. To jest ciekawe, gdyż jeszcze miesiąc temu, 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu można było sądzić, że jest nienaruszalny. Tymczasem po debacie, którą zorganizował w Końskich, no coś chyba poszło nie tak i lud pracujący miast i wsi zobaczył, kim on właściwie naprawdę jest. No i spada mu. W tych samych sondażach rośnie zbada znacznie Hołowni, który zrobił się matoła kompletnego, oczywiście na pogrzebie Franciszka, nie Józefa, bo ciągle mi się mylą. Franciszek to zawsze jest dla mnie Józef. Franciszek Józef to jest postać, tak? Franciszek nie był żadną postacią dla mnie osobiście. Zresztą posłuchacie sobie u pana Posłuszackiego, którego byłem przed wyjazdem do Grecji i tam opisałem moje podejście do sytuacji papieskiej oraz kościoła jako takiego i to odsyłam, jeśli pokażę, to wtedy po prostu zaproponuję państwu oglądanie tego materiału na Twitterze i tutaj na pewno na YouTubie, ale zostawmy do spokoju. Pan Hołownia pojechał tam z delegacją oficjalną, oczywiście zrobił się kompletnego barana, widzę to teraz na zdjęciu albo na filmie, nie wiem co wrzucę, idzie i robi sobie selfiki, oczywiście zaraz po chwili powiedział, że
to było zdjęcie, zrobiłem zdjęcie wychodząc z bazyliki, zrobiłem zdjęcie tego całego tłumu, który był na placu Świętego Piotra.
Nie, że to nie były selfiki, tylko on po prostu robił zdjęcia tłumowi, który strasznie go wzruszył. No problem polega na tym, że on wychodzi, jak ktoś zna trochę tą okolicę, z której on wychodzi, to on wychodzi z od drzwi, przed którymi są schody. Jeżeli tłum chciałby kręcić, to tłum był o wiele niżej od niego, tymczasem on trzyma aparat pod kątem takim, że tego tłumu raczej nie uchwyci. No kolejny raz pokazał, kim jest, ale zastanawiałem się nad tym i zadzwoniłem w końcu kogoś, kto się zna na tym lepiej, gdyż doradzał sztabowi 2050 w czasach, kiedy jeszcze nie było sztabu tak naprawdę, bo dopiero był pomysł na powstanie 2050 i spytałem, kto tego typa w ogóle wziął na lidera, przecież to się nie klei w żaden sposób z liderem, ta postać, którą on sobą buduje, reprezentuje, gra, czy jakby to nie, tego nie określać. No i usłyszałem coś ciekawego, co w sumie potwierdziło moje przypuszczenia, że za panem Hołownią stoi nie sami Amerykanie zresztą, tylko okazał się Opus Dei. No i Opus Dei w związku z tym, że on był blisko kościoła, był literatem katolickim, był dziennikarzem katolickim, był bardzo katolicki swego czasu, w tej chwili niewiele z tego zostało, znali go doskonale i ci ludzie nie znali języka polskiego, to się potwierdzają moje przypuszczenia, nie znali języka polskiego, tylko zobaczyli, jak on występuje w telewizji, w dużych programach, w tych wszystkich showach, różnych talent showach, i stwierdzili z języka, że on całkiem źle tam wypada. Gdyby posłuchali, znając język, co on tam gada, pewnie by nic z tego nie wyszło i na przykład zaproponowaliby to jego koledze, czyli panu Prokopowi, tego też uważam, że Prokop jest zbyt inteligentny, że pójść na taką układankę.
Głuchy odgłos, bardzo podobny, zobacz. Puste beczki dźwięczą najgłośniej.
W każdym razie to nie wypaliło i pan, który nazywa się Kobosko, który był mózgiem całej tej operacji, jemu to zlecono, żeby zorganizował, jeszcze póki był w Polsce, to kontrolował sytuację z panem Hołownią. W tej chwili pan Kobosko zarabia ciężkie pieniądze w Brukseli, w związku z tym nie ma potrzeby w ogóle przejmowania się panem Hołownią oraz Polską Agoraką i dlatego wygląda to tak, jak wygląda. Na tym samym spotkaniu można było zobaczyć parę innych ciekawych rzeczy. Na przykład spotkał się w Watykanie w czasie pogrzebu pana Józefa, w sensie Franciszka, papieża byłego już, pan Trump z panem Zeleńskim i to jest sytuacja, w której się spotykają i widać od razu, że była ustawiona rozmowa między nimi, gdyż oni się od czasu tej słynnej awantury w Białym Domu, w kabinecie owalnym nie spotykali, nie rozmawiali. No i ktoś ustawił rozmowę, w trakcie której porozmawiali sobie na temat przyszłości Ukrainy oraz sytuacji związanej z naszym nieprzyjacielem wschodnim, na którą tę imprezę widzieliście przed chwilą, ciągle widzicie, chciał się wbić pan Macron, ale o ile pan Zeleński uścisnął mu dłoń, to pan Trump nie uścisnął mu dłoni i kazał mu wypitalać. I to jest sytuacja, w której ja troszeczkę, znaczy nie jakoś strasznie, ale po raz pierwszy w sumie zobaczyłem od dłuższego czasu Trumpa, kiedy jest w miarę energetyczny, tak? Bo od dawna go nie widzieliśmy w sytuacjach, w których coś wygrywał. Tutaj taki mały konflikt międzynarodowy w postaci pana prezydenta Francji oraz prezydenta USA, wygrał ten drugi i to jest dość przyjemne. Krążyły po necie nagrania pokazujące, że pan Trump spotkał się także z panem Andrzejem Dudą, naszym dotychczasowym ciągle jeszcze niestety prezydentem, kiedy to ściskali się w jakimś ogromnym kościele i to prawa strona wrzuciła od razu, pokazując, że ten Hołownia to jest straszny, no jaki jest, nie będę używał wyrazu, gdyż są pierwsze minuty programu, a pan Duda jest taki bardzo lubiany przez Trumpa i poświęcił mu Trump wiele czasu. Wszystkie te nagrania zniknęły z internetu błyskawicznie. Gdy się okazało, że nie pochodziły z tej imprezy watykańskiej, tylko sprzed kilku lat, kiedy to Duda spotkał się z panem Trumpem w czasie otwierania Notre Dame, po tym jak zostało zjarane, a później odtworzone przez Francuzów ku chwale państwa francuskiego, najstarszej córy, nie kury, tylko córy kościoła. No i od razu wszystkie te wideo zniknęły i pan Duda już nie był tak wypychany do przodu, jakby można było się spodziewać po stronie pisowskiej. Ale przecież wspomniałem o tym, że odbyła się konwencja. No i na tej konwencji odbyło się coś, czego nikt się nie mógł spodziewać. No nikt nie wpadłby na to, że pan Duda w końcówce kampanii poprze pana Nawrockiego. Na to nie wpadł kompletnie i nikt chyba na to by nie wpadł. I sądząc po wypowiedziach dziennikarzy oraz działaczy partyjnych, znaczy dziennikarzy związanych z PiS-em oraz działaczy partyjnych PiS-u, oni też byli w szoku. Boże jedyny, Andrzej Duda poparł naszego kandydata. Niesamowite! Kto by się mógł spodziewać? No i faktycznie tak się stało. Andrzej Duda go poparł. Tylko teraz jest pytanie, czy to poparcie wpłynie pozytywnie na Nawrockiego. Być może będzie całkiem odwrotnie, gdyż Duda no nie ma najlepszych gotowań w społeczeństwie, aczkolwiek cała ta para, naprawdę ogromna energia związana z wydarzeniem pisowskim, może być troszeczkę takim game changerem, tak, bo PiS, który przez ostatnie miesiące, od początku zresztą tej kampanii, wyglądał jak zbity pies, nie miał żadnego pomysłu na nic, nagle organizuje imprezę, na której naprawdę czuć energię. Ten Duda, który mimo tego, że gadał głupoty kompletne, miał taką energię, która pokazywała, że Boże, jedyny, na pewno wygramy. Wierzył w to. Widać było, że w to wierzy. Nawrocki wyszedł i też wygląda na człowieka ogarniętego całkiem. To nie jest ten Nawrocki przed kilku jeszcze tygodni, który gdzieś tam się pamiętał, nie wiedział za bardzo co powiedzieć, jąkał się tutaj, twardo stawiał swoje zdania. Tak jak pan Duda też twardo stawiał swoje zdania, aż pan Duda, zresztą posłuchajcie sami.
Że trzeba bronić wolnych mediów, bo właśnie próbują je zlikwidować, bo właśnie próbują je pozbawić koncesji. Jak? Poprzez układy, z którymi walczyliśmy przez całe 8 lat.
Tak, pan Duda wspomniał o tym, że ta nowa władza chce zlikwidować niezależne media. Tak chce i to jest dziadostwo niesamowite. Przypominam, że Konfederacji PiS-owi obecna władza zabrała pieniądze, żeby nie mieli na kampanię. Obecnie obecna władza chce zlikwidować koncesję dla w telewizji panów Karnowskich, klęczących, nazwego pan Warzecha, oraz Republiki. Chce im zabrać koncesję, żeby nie mogli dawać, gdyż ponoć są straszni, nieprawdziwi, oszuści i dyskryminerzy, straszliwi z nich, w związku z tym nie mogą istnieć. To jest jedno wielkie dziadostwo. Przyznaję, tak nie powinno być i każdy, kto ma łeb na karku, wie, że muszą istnieć wszelkie możliwe kanały informacyjne, że niezależnie od tego, kto rządzi. Tyle, że pan Duda zapomniał chyba o tym, że on sam nie powiedział ani słowa w czasach, kiedy przez te 8 właśnie lat rządziło Prawo i Sprawiedliwość pana Kaczyńskiego, kiedy to likwidowano, zamykano usta dziennikarzom, którzy mimo, że byli po tej niby konserwatywnej stronie, ale jednak nie wyznawali Dawida XIX oraz mieli pewne dyskusyjne poglądy na temat sytuacji u naszego wschodniego przyjaciela, to oni byli odsuwani, w ogóle wyrzucani z pracy w telewizji, w radiu państwowym za czasów PiS-u. Nie będę mówił o kogo chodzi, bo doskonale wiecie o co chodzi, więc nie będę się na temat tego rozgadywał za bardzo, bo to nie ma sensu. Najwyższy czas stracił możliwość dystrybucji swoich materiałów z zablokowanej strony internetowej. Parę serwisów pomniejszych albo i większych nawet zostało zlikwidowanych z YouTube'a i nikt się za nimi nie upomniał. Więc pan Duda, kiedy przez 8 lat jego panowania zamykano usta osobom, które nie były związane z PiS-em, nie widział problemu. Nie mieli na tyle odwagi pan Kaczyński i pan Duda, żeby zlikwidować TVN na przykład, który był bardzo im pod górkę, ale to byli Amerykanie, w związku z tym im nie można było podskoczyć, ale mniejsze serwisy niezależne likwidowano jeden po drugim. Także pan Duda tutaj troszeczkę mija się z prawdą, w sensie no może teraz się nawrócił, ale myślę, że bardziej chodzi o to, że po łbie dostają w tej chwili jego koledzy partyjni, w sensie dziennikarze partyjni, w sensie niezależni dziennikarze partyjni. Ponadto pan Duda jeszcze wrzucił coś takiego.
I w sytuacji, kiedy wszyscy wielcy przywódcy europejscy prawie na kolanach chodzą wokół prezydenta Stanów Zjednoczonych, to towarzystwo ośmiela się obrażać człowieka, który ten urząd sprawował i było prawdopodobne, że będzie go sprawował.
Odebrałem to jako sytuację, w której mamy wybór między ludźmi, którzy klęczą przed prezydentem USA albo go obrażają. Myślę, że ten wybór nie jest zbyt, taki jak dla mnie, jest zbyt jasny, tak, bo jeden i drugi powinien zniknąć prezydent, że byłby taki albo siaki, obrażający albo klęczący. W ogóle ta retoryka na kolanach przed wielkim panem prezydentem USA, no to jest taka retoryka kolonialna jak dla mnie, ale to jest pan Duda, który przecież jest prezydentem bardziej Ukrainy niż Polski i to właśnie, że jest prezydentem Ukrainy, a nie Polski, jest taką ciekawostką i pytaniem na przyszłość, czy poparcie pana Dudy dla pana Nawrockiego wpłynie pozytywnie czy negatywnie na jego kampanię wyborczą dalszą, aczkolwiek przy tym, co robią właśnie Hołownia z Trzaskowskim, można by wnioskować, że niezależnie od tego, czy poparł go Duda, czy nie, jego notowania mogą rosnąć. Chwilowo jest cisza z Mentzenem. W notowaniach oficjalnych gdzieś mu spadło bardzo, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że wzrosło Hołowni, to te notowania chyba możemy sobie wsadzić między bajki. Zresztą jak powiedział pan Wippler, czyli lewa, prawa, środkowa ręka pana Mentzena.
Ja od lat mówiłem, że wierzę tylko w te sondaże, które sam kupowałem.
O, w tym przypadku nie zapłacił, zapłacił ktoś inny, w związku z tym pochylam się i przychylam do jego tezy, że ktoś to zapłacił za notowania, jest teraz szczęśliwy, ale czy one mają związek z rzeczywistością? Nie wiem. Tutaj od razu wszystkim wyznawcom pana Brauna powiem, że chłopaki, no co ja mam powiedzieć. Dobrze, jeśli chodzi o pana Brauna, to nastąpiła pewna sytuacja, która jest zadziwiająca. Jedna z prawych, środkowych, lewych albo i dziesiątych, pięćdziesiątych rąk pana Brauna, u niego z kolei w ugrupowaniu, czyli człowiek prowadzący emisję TV, nagle szczęśliwie się zakochał i postanowił upublicznić informację o swojej wielkiej miłości wszystkim dookoła, nawet tym, którzy nie chcieli w ogóle o tym nic wiedzieć, bo większość chyba nie chciała nic o tym wiedzieć, gdy związał się z niejaką panią Marianną Schreiber. Tak, z tą, która jeszcze do niedawna chodziła sobie z mężem swoim, panem Schreiberem, nazwiska nie zmieniła, która nie mając rozwodu spotykała się później z panem Przemysławem Czarneckim, synem pana Rysia Czarneckiego. Pozdrawiam, panie Ryszardzie. Dalej się lubimy, uważam, mimo że dawno się widzieliśmy. No w sensie nie tak dawno się widzieliśmy, ale nie widzieliśmy się na wizji dawno, w związku z tym pozdrawiam serdecznie. No i teraz związała się właśnie z panem, który prowadzi emisję TV i jest wielka rozruba, gdyż wszyscy, praktycznie wszyscy zarzucają mu, że zachowuje się niegodnie i pan brał, odsunął go ze swojego sztabu, gdyż ona nawet nie jest rozwódką, ona jest nierozwiedzona, a ty tutaj z nią robisz różne figle migle, które zresztą wspominasz dość często w internetach i w wywiadach, które udzielasz. Polecam wywiad Moniki Rzeszowskiej, gdzie udzielony wywiad został przez tego pana. No i jest totalna rozruba. Szczerze mówiąc, nie do końca tą rozróbę rozumiem. Gdyż serce nie sługa, to jest pierwsze. Poza tym, patrząc na pozytywy, bo ja tak często nawet szukam pozytywów w sytuacjach, to pani Marianna Schreiber jest osobą, która jest taka stanowcza w życiu, co potwierdzają źródła rodzinne pana Przemysława Czarneckiego, gdyż ona zarzuca mu, że on ją ten tłukł, w sensie poniewierał nią i przemocowy był bardzo, a z kolei z drugiej strony źródła rodzinne mówią, że to nie do końca było tak, gdyż przemocowa była jedna i druga strona i pani Marianna także potrafiła znokautować pana Przemysława w trakcie, kiedy byli w związku, także tutaj podziwiam panią Mariannę, że jest twardą kobietą i daje sobie w kaszę dmuchać. To, że robi histerię wokół tego, że była trzaskana, kiedy sama trzaskała, no, zostawmy to z boku, ale trzeba oddać pani Mariannie jedno. Wiele osób w całej Polsce ma takie twarde poglądy dotyczące polityki i mówi tak, robi złe rzeczy PiS-owi, w PO, w sensie, no, mówią wprost, że chcą jebać obie partie, tak? Ale pani Marianna jest pierwszą osobą spośród osób publicznych, która unaoczniła nam wszystkim, że można jechać PiS i Konfederację i mieć jeszcze z tego przyjemność. Także pani Marianno, podziwiam i jestem na samym sercu o pani stronie, aczkolwiek niech pani tutaj sobie zbyt dużo nie myśli, gdyż ja jestem w stałym związku i nie zamierzam z niego rezygnować. A co jeszcze działo w tym tygodniu? Pan Sikorski w tym tygodniu wystąpił w naszym parlamencie w trakcie swojej długiej bardzo wypowiedzi, którą gdzieś wrzucił w internety i parę osób, które znam, słuchał tego w całości. Podziwiam, jak wytrzymał psychiczną. W czasie tej wypowiedzi rzucił parę rzeczy, które były takie zdumiące, gdyż pan Sikorski ustawiał do pionu, uwaga, naszego złego sąsiada ze wschodu.
Nigdy więcej nie będziecie tu rządzić. Ani w Kijowie, ani w Wilnie, ani w Rydze, ani w Talinie, ani w Kiszyniowie. Mało macie ziemi? 11 stref czasowych i wciąż wam mało? Zajmijcie się lepszym rządzeniem, tym, co zgodnie z prawem międzynarodowym leży w obrębie waszych granic.
Mówił mu, jak ma żyć ten sąsiad, co ma robić, czym się zająć i że ma po prostu generalnie być grzeczny, bo jak nie, to pan Sikorski się zdenerwuje i będzie bardzo źle z naszym wschodnim sąsiadem. I tutaj przedam wam fragment, który pan Jan Sadkiewicz, wydawca książek bardzo interesujących, one wszystkie, które on wydaje w wydawnictwie Uniwersytas, polecam wszystkim serdecznie. Macie jego w tej chwili okienko małe gdzieś tutaj, albo tutaj, nie wiem, w którym jest to umieszczę. Wrzucił fragment, który uzyskał gdzieś z dokumentacji ludzi, którzy zajmują się naszą polityką zagraniczną i ten fragment chciałem wam przeczytać, gdyż on dotyczy dokładnie stosunków polsko-zło-sąsiadowo wschodnich, czyli wiecie, z kim mamy do czynienia, z Rosją oczywiście. No więc w tym fragmencie dokumentu, który jest polecany, w sensie kolportowany w naszym MSZ, w naszym Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przeczytać możemy, że powinniśmy grać na chińsko-rosyjskie lęki, powodować, żeby Chińczycy z Rosjanami się bardzo źle czuli, słuchając tego, co my mówimy. Powinniśmy robić wszystko, żeby iść na zwarcie z Rosją, gdyż to będzie jej bardzo źle robiło na jej psychikę, a nawet jeśli nic tam kompletnie nie da, to przynajmniej ich zirytujemy. To jest polityka zagraniczna naszego państwa. Jesteśmy takim nieznaczącym nic gangiem, tak? W sensie jesteśmy gangiem, no coś tam możemy, ale nie za bardzo możemy, gdyż główne gangi w ogóle są dookoła nas i one są rzeczywistością. My tam możemy tylko coś robić dla jednego z gangów, jeżeli ten gang nam na coś pozwoli. Tymczasem nasz gang wyskakuje do dużego gangu, jednego z dużych gangów i pyszczy, licząc na to, cytuję, że ten gang zirytuje. Jest to kompletnie przeciwskuteczne, że przypominam, że biorąc na poważnie różne legendy, jeżeli one są prawdziwe, to bierzemy wtedy na poważnie, dotyczące naszych kontaktów z naszym wschodnim, złym bardzo sąsiadem, to myśli taką sytuację, kiedy bardzo pyszczyliśmy tego gangowi ze wschodu, temu złemu, pyszczyliśmy, nawet do Tbilisi pojechaliśmy w związku z tym, że lubiliśmy sobie popyszczeć na różne tematy i w finale skończyło się to Smoleńskiem. I nagle zaczęliśmy płakać i od ponad 10 lat płaczemy nad tym, co się tam wydarzyło. Więc nasza polityka w stosunku do Rosji jest kompletnie irracjonalna, gdyż nie możemy im nic zrobić, a z samego pyszczenia go tylko, że się ośmieszamy. No ale to jest polska polityka pod wieloma innymi względami, w związku z tym myślę, że nie ma się nad czym zatrzymywać zbyt długo, nad tym na pewno nie. Z rzeczy istotnych, bo to są teraz istotne rzeczy, o których powiem, rząd PiS-u skonstruował w czasach, kiedy jeszcze rządził, przepisy, ustawę, które dotyczyły komorników. I to była fajna ustawa, gdyż komornicy w świetle tej ustawy, tych przepisów, musieli przed wejściem na czyjeś konto sprawdzać, czy czasem ten dług nie został już spłacony, albo on na przykład się nie przedawnił. I to przez parę ostatnich lat funkcjonowało, teraz Platforma zamierza to zlikwidować, czyli komornicy, którzy dostaną plikaz, że mają z naszych kont ściągnąć, z naszych firm, naszych sąsiadów, kogokolwiek konta mają ściągnąć pieniądze, nie będą musieli sprawdzać, czy ten dług ciągle jeszcze istnieje. No i to pojawia się pytanie, kto za to zapłacił. Wiadomo, że tego typu ustawy nie pojawiają się w Polsce znikąd, w Polsce szczególnie znikąd się pokazują. W różnego rodzaju buntu w Stanach nigdy nie pokazują się znikąd. W związku z tym jestem ciekaw, czy nasze służby sprawdzą, kto zapłacił za to, żeby te przepisy zostały zmienione na korzyść firm windykacyjnych. Przecież przyznacie, że ktoś musiał wyłożyć jakiś pieniądz, żeby korzyść zyskać. A w tym przypadku firmy windykacyjne zyskują na tych nowych przepisach, w sensie na starych, które będą znowu nowe, po tym jak poprzednie przepisy znikną z naszego otoczenia. No i to z tym pytaniem was zostawiam. Kto mógł to sfinansować? Taką zmianę i komu musiał zapłacić? Kto dzisiaj rządzi? Chyba nie PiS. U pana Stronowskiego wystąpiła ostatnio jakaś niewiasta, to taki fragment widziałem, która wyrzuciła z siebie takie oto słowa.
W ogóle a propos też migracji, jak tak straszysz tymi migrantami, a przecież ci ludzie to też są migracje klimatyczne, które są właśnie związane z katastrofą klimatyczną i ludzie się przemieszczają właśnie ze względu na to, co się dzieje z klimatem.
No tak, że klimat jest powodem tego, że ludzie uciekają do Europy. Droga pani, gdybym panią mógł spotkać, nie sądzę, bo nie mam zamiaru udzielać się w Warszawie na żadnych innych imprezach niż takie, które są związane z moimi różnymi hobby. Zadałem pani takie pytanie. W takim razie, przed czym uciekali Polacy w czasach poprzedniej platformy, kiedy to parę milionów Polaków uciekło na zachód, bo to też byli migranci, tak, zarobkowi? Podobnie jak jest to w przypadku tych migrantów, którzy uciekają w tej chwili z Bliskiego Wschodu. Jeżeli chodzi o klimat, to faktycznie tam się trochę pogorszył klimat, gdyż jak tam był taki fajny klimat, że co prawda różne Saddamy i te ich Kaddafi różnego rodzaju robili źle ludziom, którzy nie lubili tych dwóch panów, trzech Asada, także oraz ludzi w Egipcie, to tam faktycznie był klimat zły, ale dla mniejszości jakiejś. Po tym jak tam zrzuciliśmy demokrację, klimat się zepsuł strasznie, gdyż tak zepsuły się drogi, zepsuły się budynki, zepsuły się mosty, no generalnie zepsuło się takie standardowe życie tymczasowe tamtych ludzi i oni w związku z tym, że wszystko się zepsuło, ten klimat się zepsuł, takiego fajnego życia, to oni w związku z brakiem fajnego klimatu u nich musieli do nas przyjechać. Tego pani chyba łączy ze zmianami klimatycznymi. A tem, droga pani, pani jest troszeczkę zacofana, jestem już passé od dobrego pół roku, więc młoda damo, weź się ogarnij i nie ośmieszaj młodzieży, gdyż w większości młodzież jest inteligentna, a ty jako przedstawicielka lewicy typowa, niestety do grona młodzieży inteligentnej się w żaden sposób nie jesteś w stanie dopasować, więc lepiej zniknij zamiast zrobić się skończoną i tutaj dajcie sobie wyrazy, które mogą opisać tą panią jako skończoną osobę. Iran, bo to jest ciekawostka, do Iranu od kilku tygodni, znaczy z Iranu dochodziły, w sensie dokładnie z Chin dochodziły różnego rodzaju informacje o tym, że Iran w związku z tym, że ociepla stosunki z USA, nawiązał współpracę z Chinami i do Iranu drogą morską miały płynąć różnego rodzaju podzespoły związane z atomem, z elektrowniami, w domyśle z rakietami, ale tak standardowo chodziło o reaktory takie, które napędzają elektrownie atomowe w Iranie. No więc jeżeli nawet płynęły, to nie dopłyną, gdyż dosłownie kilkanaście godzin temu, przypadkowo czysto, tak jak w przypadku Libanu, który też miał port duży, przeładunkowy i nagle, jak pamiętacie, tam się pokazała taka duża grzybica, która ten port zlikwidowała, nagle port w Iranie główny, do którego przypływają wszystkie transporty z Chin, także zniknął z powierzchni ziemi. Złośliwcy mówią, że stoi za tym przyjaciel Polski, w sensie taki oficjalny przyjaciel Polski, czyli bezlaptykowcy z Palestyny. Czy tak jest w rzeczywistości? Nigdy się nie dowiemy, aczkolwiek sądzę, że dużo może być w tym prawdy i pokazuje, jak działają poważne państwa. To jest coś, co kiedyś powiedziałem w telewizji polskiej, jeszcze mnie zapraszano do czasopisu, a później mnie przestano do czasopisu zapraszać, kiedy zadano, czy pan Korwin-Mikke jest człowiekiem poważnym, nie wstając w czasie, kiedy ogłasza się różnego rodzaju petycje przeciwko panu temu Putinowi, tak? Więc powiedziałem, że on jest bardzo poważny, bo poważne państwa nie robią petycji żadnych, tylko wysyłają bombowce. A my tego nie robimy. W przypadku Izraela widać, że to jest poważne państwo, gdy zamiast wysyłać petycję gdziekolwiek. Postawmy sobie na bombowce 447. Myślę, że trzeba będzie rozwiązać jakoś bardziej pokojowo. Jestem przekonany, że ktokolwiek zostanie prezydentem Polski w przyszłości, przychyli się do słów pana Trumpa mówiących o tym, że ten temat trzeba wreszcie raz na zawsze rozwiązać, rozwikłać, zakopać, żeby nie było różnego rodzaju niejasności między ludźmi, którzy mieszkają w okupowanej Palestynie, a nami, Polakami. Jeżeli jesteśmy przy kraju położonym w Palestynie, to okazało się, że znowu jesteśmy złym narodem. Pan prezes Parias Banku poinformował opinię publiczną o tym, że Polacy bardzo nie lubią banków, nie lubią bankowości i generalnie są bardzo przeciwni Polacy bankowości jako takiej. I on nie wiąże tego z tym, że na przykład nie można wpłacić większej sumy niż by się chciało z bankomatów, że mamy wysokie bardzo raty kredytów, wyższe niż w całej Europie, że po prostu kredyty są bardzo drogie w Polsce, że generalnie banki wyglądają na takie siedliska ludzi, którzy chcą grabić tutejszą ludność. Nie, on tego z tym nie łączy. Wiadomo, że banki takie rzeczy nie robią, w sensie, gdyby ktoś powiedział, co się nie robią, to wtedy pewnie by go pozwano do sądu, że robi pod górkę dobremu imieniu banku w Polsce. W związku z tym, że to jest niemożliwe, żeby robiły te rzeczy, o których przed chwilą mówiłem, wysnuł wniosek bardzo oryginalny, że Polacy nie lubią banków, gdy są, uwaga, antysemitami. Jak on to połączył? Nie wiem, w sensie wiem i każdy myśli, o co chodzi, ale takie publiczne mówienie o tym, że Polacy są antysemitami, w związku z innymi banków, no myślę, jest dość niegrzeczne ze strony tego pana, aczkolwiek patrząc na możliwości zrzucania ciężkich ładunków z powietrza przez kraj, którego jesteśmy niby przeciwnikami mentalnymi, przynajmniej przecież w Polsce nie mamy ludzi, z których byśmy mogli bezpośrednio nie lubić, gdyż oni wszyscy gdzieś tam wyjechali właśnie do Palestyny, no myślę, że możemy jednak przyjąć do wiadomości, że faktycznie nie lubimy banków właśnie z tego, a nie innego powodu i prosić pana Boga o to, żeby za nas nie spadło, chociaż ja myślę, że to jest dość daleko, poza tym oni by sobie nie pozwolili chyba na to, żeby zrzucać u nas ładunki, które wysyłają się do Iranu, do Libanu, czy na przykład do Gazy, która to oczywiście jest obrzucana różnymi ładunkami w pełni demokratycznie i w pełni humanitarnie. O tym doskonale wiemy. Nie od dzisiaj, nie od wczoraj, tylko od dawna. A jejku, parę tygodni temu z panem profesorem Wielomskim występowałem w jakimś super ekspresie, chyba i mówiliśmy o tym, bo wtedy była grzana tematyka związana z polską granicą i z obronnością Polski i wtedy zarzucano bardzo PiS-owi Konfederacji, że ta nie chciała się zgodzić, w sensie nic z tego nie wiedziało, ale nie chciała się zgodzić poprzeć wniosku i różnego rodzaju papierów związanych z unijnym pomysłem na obronność Europy, gdyż jak wtedy z panem Wielomskim dokładnie określiliśmy, obaj zgodnie, tu nie chodzi o żadną obronność Europy, tylko o to, żeby firmy niemieckie oraz francuskie oraz brytyjskie dostały pieniądze za produkowaną przez siebie broń i na to rzucaliśmy się wszyscy za pomocą tych właśnie różnego rodzaju ustaw nowych oraz przepisów. Wzięliśmy pożyczki jako Polska na to, żeby te firmy niemieckie oraz francuskie oraz brytyjskie mogły sobie ten sprzęt produkować. Wtedy wiele osób okrzyczało mnie oraz profesora Wielomskiego jako skrajnych oszołomów, którzy nie rozumieją kompletnie sytuacji politycznej w Europie oraz nie znają się na niczym kompletnie też. No więc w tym tygodniu okazało się, że mieliśmy jednak rację, gdyż Europa powiedziała ustami pani von der Leyen oraz innych urzędników wysokich europejskich, że jeżeli Polska nie będzie spełniać warunków demokratycznych oraz nie będzie działała na rzecz Unii Europejskiej oraz nie będzie kuliła ogona za każdym razem, kiedy Europa w postaci Brukseli krzyknie głośniej, to nie dostanie żadnego sprzętu z Niemiec oraz Francji. Mimo tego, że wzięła pożyczki na to, żeby ten sprzęt tam powstawał. No i w tym momencie pętla się zaciska i zamyka, gdyż to, co jeszcze kilka tygodni temu było określone jako oszołomstwo oraz skrajne czarnolistwo, okazało się po prostu faktem. A to, że pan Halicki, zdaje się, tak się nazywa ten człowiek z Platformy, wystąpił z takim oto orędziem.
Europa cała, a nie potrzebuje wsparcia, tylko jeden czy dwa najsilniejsze dzisiaj w tym zakresie przemyśle obronnym kraje. Prosimy o to, by ta możliwość została przez nas wspólnie podjęta.
Nie zmienia nic naszej sytuacji politycznej i geopolitycznej i jedynie potwierdza, że Polska jest kompletnym pariasem, który musi błagać o to, żeby mógł skorzystać na pożyczkach, które żeruje. Chryste, gdzie my żyjemy? I na koniec pan, który stał się moim ulubieńcem w ostatnich godzinach, gdyż, tak mówię, jeszcze parę godzin temu byłem gdzie indziej, teraz jestem tutaj, przyjechałem do Polski, odpaliłem sobie internet i spojrzałem i coś takiego wyskoczył mi jak teraz. Nie puszczę muzyczki, zupełnie jest schroniona prewentorskim. Będzie tego pana, który se dynda do pana Kaczmarskiego Murów. Piosenka jest taka, Mury, bardzo popularna za czasów komuny, wszyscy ją śpiewali, teraz ją śpiewają głównie Polacy. Co ciekawe, chociaż tekst ten mówi o durnym społeczeństwie, które po prostu kompletnie nie rozumie polityki, ale z murami walczy, mimo że buduje jednocześnie w tym samym momencie. Natomiast ten pan, który tak się radośnie gibie, okazał się jakąś szychą w PGNiG. I tak sobie spojrzałem, skąd się biorą takie tumany w ogóle w dużych firmach, spółkach państwowych. I ku mojemu braku zaskoczenia okazał się, że ten pan, no, jego kwalifikacje są dość dyskusyjne, gdyż w 2001 jest rocznikiem 66, a w 2001 skończył dopiero studia, i to są studia zawodowe, w sensie wyższa szkoła zawodowa czegoś tam, i tam został chyba jakiś kucharzem zawodowym, bo tak wynika, że się żywnością tam doktoryzował, albo magistrował, albo generalnie nie wiem, co robił, ale skończył szkołę jako z takim tytułem, że może sobie w kuchni pomieszać palcem w zupie. No i ten pan, mimo tego, że przez całe życie nie robił nic sensownego, oprócz tego, że był związkowcem, jakimś naczelnikiem gdzieś, jakiejś gminy i tak dalej, dostał fuchę w dużej spółce Skarbu Państwa i brak kwalifikacji nie przeszkadzał mu w tym, żeby tam zajmować wysokie stanowiska, ale przecież w związku z tym właśnie, że wie, że nie ma żadnych kwalifikacji, robi takie rzeczy, jak przed chwilą widzieliście. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję państwu za uwagę. Życzę spokojnego weekendu i bawcie się dobrze na tym łespadolem. Tak długo jeszcze możemy, bo coś mówi, że to nie potrwa długo. Aczkolwiek jestem czarnowidzem, w związku z tym nie musi brać mnie do końca na poważnie pod uwagę, ale spotkamy się za tydzień na pewno, a w ciągu tygodnia poleci parę materiałów, o których wam mówiłem wcześniej i obiecałem wcześniej i dotrzymam słowa, gdyż nie zamierzam już nigdzie wyjeżdżać przez najbliższe parę tygodni, gdyż jestem w cholerę zmęczony tymi zmianami czasu i podróżami jako takimi i tym, że tam wszędzie ciągle toczą się jakieś imprezy, w których trzeba uczestniczyć, żeby wyciągnąć wiadomości specjalnie dla was. Także trzymajcie za mnie kciuki za moją wątrobę, ale chwilowo możecie odpuścić, gdyż nie zamierzam nigdzie jeździć. Do widzenia państwu. Ściskam bardzo mocno. Szczególnie paniom. Pięknie pani wygląda.
Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.